Chwała Panu.
Tak dobrze być tu ponownie. Na tej konferencji naprawdę ufamy w Pana, w Jego przemawianie. My naprawdę jesteśmy niczym. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nasze słowa nic nie znaczą. Ale słowa Pana są wspaniałe. Pan osiąga swój cel poprzez przemawianie. I Pan wybrał cudowny sposób, by do nas przemówić. Bóg wybrał drogę przemawiania przez człowieka. Dlatego modlimy się, aby na tej konferencji nasze przemawianie było Jego przemawianiem. I żeby On mówił w tym, co my mówimy. Żebyśmy byli po prostu jednym duchem z Nim. Nie tylko my tutaj przed Wami, ale chcemy być ten weekend wszyscy wypełnieni Bożym przemawianiem. Bóg chce przemawiać przez każdego z nas. To Jego pragnienie i Jego upodobanie. Dlatego modlimy się, aby cały ten weekend był wypełniony Słowem Pana. W całym naszym przemawianiu było po prostu przemawianie Boga. Słowo życia, słowo łaski, wypowiadane do siebie nawzajem. W taki sposób Boży cel zostaje osiągnięty. I w taki sposób Bóg udziela się do naszego wnętrza poprzez swoje słowo. Kiedy Boże Słowo wchodzi w nas, sam Bóg w nas wchodzi. Bóg i Jego Słowo są jedno. Dlatego musimy otworzyć nasze serca na Niego. I nade wszystko potrzebujemy ćwiczyć naszego ducha. Słuchając, módlcie się. Wzywajcie Pana. Nie głośno, ale w głębi swego jestestwa. Dotknijcie tego żywego Pana w waszym duchu. I zapewniam was, że On do was przemówi. Nasz duch jest świętym świętych. Jest to miejsce, w którym mieszka Bóg. Jest to miejsce, z którego On przemawia. Dlatego musimy wejść w naszego ducha, abyśmy mogli przyjąć Jego Słowo. Tematem tej konferencji są podstawowe zasady doświadczania boskiego życia. Chcemy powrócić do fundamentu, do podstaw. Naprawdę potrzebujemy. Potrzebujemy tego, co podstawowe, co najbardziej zasadnicze. Niezależnie od tego, jak długo jesteście chrześcijanami, albo jak dojrzali jesteście, nadal potrzeba nam powracać do podstaw. Rzeczy te pomagają nam doświadczać boskiego życia. Jeśli nie doświadczamy boskiego życia, to praktycznie nie jesteśmy w stanie prowadzić chrześcijańskiego życia. Co czyni was i mnie chrześcijanami? Czy tylko to, że wierzymy w Jezusa? Owszem, wierzymy w Niego. Ale nasza wiara w Pana Jezusa ma swój efekt. Kiedy uwierzyliśmy w Niego, narodziliśmy się z Boga. Przyjęliśmy inne życie. Jest to życie Boga. To życie weszło w nas. I pragnieniem Bożym jest, aby to życie stało się naszym życiem. Albo inaczej mówiąc, czy lepiej mówiąc, żeby On był naszym życiem. Życie chrześcijańskie i życie Kościoła zależą całkowicie nie od naszego ludzkiego życia, ale od boskiego życia. Jeżeli nie mamy boskiego życia, to nie jesteśmy chrześcijanami. Nie jesteśmy członkami ciała Chrystusa. Istnienie Kościoła zależy od boskiego życia. Jeżeli nie ma boskiego życia, nie ma Kościoła. I życie Kościoła również zależy od boskiego życia. I budowanie Kościoła także zależy od boskiego życia. Bez boskiego życia jesteśmy niczym. Jesteśmy po prostu ludzkimi istotami. Mamy ludzkie życie, ale nasze ludzkie życie jest doczesne, jest chwilowe. Jesteśmy tu dziś. Jutro może już nas nie być. Nie wiemy. Ale wiemy jedno. Nasze ludzkie życie jest życiem doczesnym i ograniczonym. Istnieje jednak życie, które jest nieograniczone i jest wieczne. Jest to wieczne życie. Jest to boskie życie. Jest to życie wiecznego Boga. I Bóg pragnie, abyśmy doświadczali tego życia. On chce, abyśmy je przyjęli. Nie tylko raz, ale żebyśmy je nieustannie przyjmowali. I chce, abyśmy żyli tym życiem. Abyśmy wzrastali w nim. I byśmy byli w nim budowani. Musimy przyjmować to życie. Żyć nim. Wzrastać w nim. I budować się w nim. Wtedy Boży cel będzie mógł zostać osiągnięty. Tak więc naszą największą potrzebą jest doświadczanie tego boskiego życia. Otrzymaliśmy je. I musimy go doświadczać. Codziennie. A nawet w każdej chwili musimy radować się tym boskim życiem. Dlatego właśnie na tej konferencji pragniemy mieć społeczność, jak doświadczać owego boskiego życia. Najpierw powiemy o tym, czym to życie jest. Czym jest boskie życie? W pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale 6, Paweł powiedział do tych, którzy mieli wiele bogactw materialnych, że mają rozdawać swoje bogactwa w wolności. Jeżeli to będą robili, położą dobry fundament, aby mogli przylgnąć do tego życia, które jest prawdziwym życiem. To mówi pierwszy list do Tymoteusza 6:19. Paweł mówi tu o życiu, które jest prawdziwym życiem, które jedynie jest rzeczywistym życiem. Istnieje takie życie, które jest prawdziwie życiem. Tylko to życie jest naprawdę życiem. Tylko to życie jest rzeczywistym życiem. W Biblii używane są różne słowa określające słowo życie. Jedno z nich to greckie słowo bios. Słowo bios oznacza nasze ludzkie fizyczne życie. Drugie słowo, które używane jest w Biblii, to słowo psyche. Greckie słowo, które oznacza nasze życie, życie naszej duszy, życie psychiczne. Życie duszy. Ale kiedy Biblia mówi o boskim życiu, nie używa słowa bios, ani nie używa słowa psyche. Używa jeszcze innego słowa. Jakiego? Zoe. Słowa Zoe. Boskie życie to życie Zoe. Jest to życie innej kategorii. Dlatego właśnie Biblia posługuje się tym życiem. Jest to inny rodzaj życia. Nie jest to nasze życie fizyczne, ani nie jest to nasze życie psychiczne. Jest to jeszcze inny rodzaj życia. To boskie życie. Jest to życie Boga. Musimy dokładnie rozumieć to, czym to życie jest. Jeżeli będziemy wiedzieli, czym ono jest, będziemy mogli go doświadczać. Jeżeli nie wiemy, czym ono jest, nie będziemy mogli go doświadczać. Najpierw zobaczmy, czym to życie nie jest. To jest również ważne. Ponieważ możemy sądzić, że pewne rzeczy są życiem. Ale nie powinniśmy dać się zwieść. Musimy wiedzieć, czym życie nie jest. Mamy tutaj nasz konspekt. Pierwsza rzecz, którą życie nie jest, to poświęcenie się dla Boga. Czym jest poświęcenie dla Boga? Są pewni ludzie, którzy oddzielają się, odseparowują się od pospolitych rzeczy ludzkiego życia i oddają samych siebie Bogu. Czy znacie takich ludzi? Oni nie żyją w świecie w taki sposób, w jaki my żyjemy. Są bardzo szczególnymi ludźmi. Oddzielają się od świata. Zewnętrznie, z pozoru są bardzo pobożni, oddani Bogu, poświęceni Bogu. Może jedna kategoria tych ludzi to księża i zakonnice w kościele katolickim czy w kościele prawosławnym. Ci ludzie poświęcają się Bogu. Z pozoru są bardzo święci. Ale ten rodzaj poświęcenia nie jest życiem. Jest to po prostu ludzki wysiłek, by oddzielić się dla Boga. Nie jest to życiem. Życie również nie jest dobrym zachowaniem. Bóg stworzył nas, obdarzając nas dobrą ludzką naturą. Oczywiście wskutek upadku człowieka weszła w nas niegodziwa natura. Dlatego są w nas dwie natury teraz. Dobra ludzka natura i grzeszna natura. W większości z nas nie podoba się nasza grzeszna natura. Dlatego wolelibyśmy prowadzić dobre życie. Stąd też staramy się rozwijać naszą dobrą ludzką naturę. Niektórzy ludzie tacy właśnie są. W Chinach był taki bardzo znany nauczyciel etyki, Konfucjusz. Nauczał on etyki ludzkiej na najwyższym poziomie i zachęcał ludzi, by rozwijali swoją dobrą ludzką naturę, aby potrafili przezwyciężać swoją złą, niegodziwą naturę, która jest w nich. Ale to również nie jest życiem. Jest to po prostu ludzkie zachowanie. Nie jest to życie. Życie też nie jest mocą. Gdyby wszedł do tego pokoju ktoś, kto wykonałby jakieś tutaj cudowne rzeczy, uczyniłby cuda, wszyscy zdumiewalibyśmy się. I na pewno docenilibyśmy tę osobę. Wywarłaby ona na nas wrażenie. Myślelibyśmy z pewnością tak. Człowiek ten na pewno jest mężem Bożym. Moc jednak nie jest życiem. Nie jest ona życiem. W Starym Testamencie jest taki przykład. Był potężny mąż. Jak miał na imię? Samson. Był on potężnym człowiekiem. Jego moc pochodziła od Boga. Była to prawdziwa moc. Ale jakim człowiekiem był Samson? Czy był on Bożym człowiekiem? Absolutnie. Był niemoralny. Miał jakieś przyjaciółki. Nie był człowiekiem życia. Był człowiekiem mocy, ale nie człowiekiem życia. Moc nie jest życiem. Nie powinniśmy iść za mocą. Powinniśmy iść za życiem. Tak samo dary nie są życiem. Możemy zobaczyć jakiegoś bardzo obdarowanego, utalentowanego brata, który potrafi robić wiele rzeczy. Być może świetnie przemawia. Wygląda tak, jakby wszystko wiedział. Pamięta wszystkie wersety z Biblii. I jest w stanie nauczać wszystkich doktryn. Jest niezmiernie obdarowany. Ale to też nie jest życiem. To po prostu talent, zdolność. Potrzebujemy takich zdolności. A zdolność nie jest życiem. Dlatego nie powinniśmy popełnić błędu, nie brać mylnie daru za życie. Możemy zobaczyć takiego obdarowanego brata i on może na nas wywrzeć niesamowite wrażenie. Ale nie pozwólcie, by dary wywoływały na was zbyt wielkie wrażenie. Spójrzcie na jego życie codzienne. Jakie życie on prowadzi? Nie tyle na to, jak świetnym jest mówcą, ale jakie życie prowadzi. To, czy on ma życie, czy nie, nie zależy od tego, jak on dobrze przemawia, ale od tego, jak on żyje na co dzień. Jak odnosi się do swojej żony, do dzieci, do swojego szefa, do braci i sióstr w kościele. Wtedy się dowiecie, czy ten człowiek ma życie, czy też ma jedynie dar. Zachodzi olbrzymia różnica pomiędzy darem a życiem. Nie powinniśmy dać się zwieść, ani wyprowadzić w pole. Musimy mieć nosa, który czuje życie. Musimy umieć wywąchać życie. Umieć odróżnić życie od daru. Życie od mocy. Wielu chrześcijan nie potrafi tego rozróżniać. Dlatego idą za ludźmi, którzy są potężni lub obdarowani. Ludzie ci jednak nie prowadzą ich, nie wprowadzają ich w rzeczywiste doświadczenie życia. Nie powinniśmy patrzeć na to, jak ktoś jest potężny albo jak jest obdarowany. Powinniśmy zwracać uwagę na jego życie. Wtedy widzimy, czy człowiek ten naprawdę ma życie, czy też jedynie dar. Tylko życie buduje Kościół. Potrzebujemy darów, Ale bardziej niż czegokolwiek innego potrzeba nam życia. Kościół istnieje w boskim życiu. Żyje dzięki boskiemu życiu. I jest budowany w boskim życiu. Życie nie jest też wzrostem w poznaniu. Są ludzie, którzy znają wiele doktryn. Wydaje się, że świetnie znają Biblię. Wiedza jednak nie jest życiem. Nie powinno na nas wywierać zbyt silnego wrażenia to, gdy ktoś posiada poznanie, ponieważ nie jest to życie. Wiedza to wiedza, a życie to życie. I na koniec, to życie nie jest naszym ludzkim życiem. Nasze ludzkie życie jest życiem doczesnym. Nie jest ono życiem rzeczywistym. Istnieje jednak życie, które jest rzeczywiste. To życie jest prawdziwe. I to życie musimy znać. To życie musimy przyjmować. Tym życiem musimy żyć. I to życie musi w nas wzrastać i budować nas razem ze sobą. Czynić nas jedno. Jedno ciało. Jedno ciało w boskim życiu. Czym jest to życie? To życie to Bóg. Alleluja. Życie to sam Bóg. Życie to osoba. Życie nie jest jakąś rzeczą. Jest to osoba. Jest to sam Bóg. Ja jestem człowiekiem. Mam swoje ludzkie życie. Czy możecie oddzielić to moje ludzkie życie ode mnie? Co się stanie, jeśli tak zrobicie? Już mnie nie będzie. Tak? Jeżeli zabierzecie moje ludzkie życie, to koniec ze mną. Nie istnieje. Nie możecie oddzielić mojego życia od mojej osoby. Moja osoba i moje życie są jedno. Tak samo jest z boskim życiem. Boskie życie i boska osoba są jedno i nie da się ich od siebie oddzielić. Nie możemy przyjąć boskiego życia, nie przyjmując boskiej osoby, nie przyjmując Boga samego. W 4 rozdziale listu do Efezjan, w wersecie 18, czytamy, że poganie byli obcy życiu Bożemu. Jest tutaj wspaniałe wyrażenie. Życie Boga. Po raz jedyny raz w Nowym Testamencie wyrażenie to występuje właśnie w tym wersecie. Czym jest życie Boga? Życie Boga to Bóg. To po prostu sam Bóg. Nie da się oddzielić życia Boga od samego Boga. Bóg pragnie, abyśmy mieli Jego życie. Co znaczy, że Bóg chce, abyśmy mieli Jego jako nasze życie. Życie jest treścią i wypływaniem Boga. W 1 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że na początku było Słowo. I to Słowo było u Boga. I to Słowo było Bogiem. A werset 4 mówi, w Nim było życie. Życie jest w Nim. Życie jest zawartością samego Boga. W Bogu, który jest Słowem, jest życie. To życie jest w Bogu. Ale Bóg nie chce zatrzymać tego życia dla siebie. On pragnie to życie uwolnić. Pragnie wypłynąć i wejść w nas, by stać się naszym życiem. Tak więc życie to Boże wypływanie. Jest wspaniały obraz tego w Księdze Objawienia, 22 rozdział, 1 werset mówi: Jan ujrzał rzekę wody życia. Rzekę wody życia. Co to jest rzeka wody życia? I jakie jest źródło tej rzeki? Ono wypływa z Bożego tronu. Oznacza to, że rzeka ta wypłynęła z samego Boga. Jest to wypływ życia, który wychodzi od Boga. Dlaczego Bóg wypływa? Po prostu, żeby sobie płynąć? Nie. On wypływa, aby mógł wpłynąć w nas. Dlatego właśnie On wypływa. I to, co z Niego wypływa, to po prostu sam Bóg. Bóg jako życie. Po pierwsze, życie to wpłynęło w człowieka. W człowieka imieniem Jezus. Najpierw Bóg wpłynął w człowieka. W Jezusa Chrystusa. Następnie człowiek ten przeżył ludzkie życie. Nie żył jednak swoim ludzkim życiem. Żył boskim życiem. W tym człowieku, Jezusie, był Bóg. Bóg jako życie. Był w człowieku Jezusie. I człowiek ten żył tym życiem. Następnie umarł. Został ukrzyżowany. Po swojej śmierci, po jego śmierci, żołnierz przebił włócznią jego bok. I coś wypłynęło. Nastąpił wypływ dwóch rzeczy. Krwi służącej odkupieniu i wody służącej życiu. Jest to woda życia, która wyszła z boku Pana Jezusa. Ten wypływ jest rzeką. Rzeką wody życia. Wypływ ten został uwolniony z Pana dzięki Jego śmierci. Dlaczego Pan Jezus umarł? Wszyscy wierzący wiedzą, że Jezus umarł, aby nas odkupić. Umarł za nasze grzechy. To prawda. Ale nie jest to jedyny powód Jego śmierci. Pan Jezus umarł, aby uwolnić swoje boskie życie. Aby uwolnić Boga, który był w Nim. Umarł, by pozwolić Bogu wypłynąć z siebie. Abyśmy my mogli przyjąć to życie. I by to życie stało się naszym życiem. Kiedy mówimy, że Boże życie staje się moim życiem, jest to coś niesamowitego. W jaki sposób Boże życie może stać się Twoim życiem? Jest to naprawdę coś tajemniczego. Jest to coś cudownego. Boże życie staje się naszym życiem. Oznacza to, że Bóg i my stajemy się jedno, tak? Trudno nawet wyjaśnić, co to oznacza. Czym jest Twoje życie? Twoje życie to po prostu Ty. Twoje życie to Ty. Więc kiedy mówimy, że Boże życie staje się naszym życiem, co to znaczy? To znaczy, że po prostu Bóg staje się nami. Staje się jedno z nami. A my stajemy się jedno z Nim. Tak cudowny związek i zespolenie Boga z człowiekiem. Abyśmy my, jako ludzie, mogli żyć Nim. A On jako Bóg, żeby żył w nas. Jest to Boże pragnienie. Jest to pragnienie w Bożym sercu. Musimy wejść w Boże serce, by poznać Jego pragnienie. Bóg pragnie być naszym życiem. Chce być życiem dla nas. To znaczy, że chce być wszystkim dla nas. Wasze ludzkie życie jest dla was wszystkim. Nie macie nic oprócz Niego. Wszystko to, czym jesteście, jest w waszym ludzkim życiu. I w taki sam sposób wszystko, czym Bóg jest, wszystko to, czym On jest, znajduje się w Jego życiu. Wszystkie Jego cnoty, przymioty. Bóg jest miłością. Gdzie jest miłość Boga? Jest ona w Jego życiu. Tak? Bóg jest światłem. Jest radością. Jest cierpliwością. Jest wszelką pozytywną rzeczą w tym wszechświecie. I wszystkie te wspaniałe rzeczy znajdują się w Jego życiu. Bóg pragnie, aby Jego życie, którym jest On sam, było naszym życiem. By stało się po prostu naszą istotą i by wyrażało się poprzez nas. Takie jest właśnie Boże pragnienie. Jest to pragnienie Jego serca. Tak więc życie jest zawartością i wypływaniem samego Boga. Życie to również Chrystus. Ponieważ Chrystus jest ucieleśnieniem Boga. Bóg jest w Chrystusie. Kiedy więc Pan żył na tej ziemi, powiedział do ludzi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czym jest życie? Chrystus jest życiem. Życie to osoba. Nie da się oddzielić życia od Chrystusa. Kiedy doświadczamy życia, doświadczamy Chrystusa. I kiedy radujemy się życiem, radujemy się Chrystusem. I kiedy żyjemy boskim życiem, żyjemy Chrystusem, osobą. Chrystus jest życiem. Jest tu podanych wiele wersetów, które na ten temat mówią. Uwielbiam te dwa wersety w pierwszym liście Jana. Jest to zapis, rozdział 4, werset 11-12, że Bóg dał nam wieczne życie. I to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie. Jeśli macie Syna, macie życie. Ponieważ Syn jest życiem. A życie jest w Synu. Chrystus jest życiem. Duch również jest życiem. Ponieważ Duch jest rzeczywistością Chrystusa. W liście do Rzymian 8:2 Duch nazwany jest Duchem Życia. Życie i Duch to jedno. Kiedy mamy Ducha, mamy życie. Ponieważ życie i Duch to jedno. W Nowym Testamencie Duch nazwany jest Duchem życiodajnym. Jest to Duch, który daje życie. Co robi ten Duch? On daje życie. Komu? Nam. każdemu, kto jest otwarty na to, by przyjąć Go. On daje to życie. Nie życie bios, nie życie psyche, ale życie zoe, boskie życie. Jest On duchem życia. Mamy taką uwagę pod punktem trzecim, w punkcie B, w konspekcie. Życie jest trójjedynym Bogiem. Ojciec jako strój jest źródłem życia. Syn jako strumień jest manifestacją, wyrazem życia. A Duch jako rzeka jest przepływem, udzieleniem życia w nas. Życie to trójjedyny Bóg. Ojciec, Syn i Duch. Ta cudowna osoba, ona jest życiem. I On pragnie. Jego pragnieniem jest być dla nas życiem. To leży na Jego sercu. Nic innego nie ma na sercu Boga, jak ta właśnie rzecz. Następny punkt na konspekcie jest naprawdę cudowny. Mówi on, że nasze życie jest naszym odrodzonym duchem, który jest zespolony z Duchem Świętym. Czy wiecie, że wasz duch jest życiem? Jest taka część wewnątrz was, która jest życiem. Skąd to wiemy? List do Rzymian 8:10 mówi, że nasze ciało jest martwe z powodu grzechu. Ale nasz duch jest życiem z powodu sprawiedliwości. Nie mówi ten werset, że nasz duch jest żywy. Dokładnie jest tam powiedziane, że nasz duch jest życiem. W jaki sposób nasz duch może być życiem? Ponieważ nasz duch jest zespolony z Duchem Świętym, który jest duchem życia. Tak więc nasz duch jest życiem. Jest to cudowne. Oznacza to, że jeżeli pragniemy doświadczać Bożego życia, musimy ćwiczyć naszego ducha. Kiedy dotykacie swojego ducha, dotykacie życia, dotykacie Boga, dotykacie ducha, Chrystusa, dotykacie jedynego i prawdziwego życia. To życie teraz znajduje się w naszym duchu. A nawet nasz duch jest tym życiem, ponieważ nasz duch jest zespolony z boskim duchem. Chciałbym bardziej jeszcze być szalonym, mówiąc to. Jest to naprawdę niesamowite. Nasz duch jest życiem. Możemy radować się tym życiem. Po prostu ćwicząc naszego ducha. Przez kontaktowanie się z Panem. W naszym duchu. O, alleluja! Nasz duch jest życiem. Musimy kochać naszego ducha. Jeżeli kochacie Pana, to kochacie też swojego ducha, ponieważ Pan, który jest życiem, jest w waszym duchu i jest jedno z waszym duchem. Kochamy więc naszego ducha, ponieważ nasz duch jest życiem. I ostatnia rzecz. Życie jest Słowem Bożym. Pan powiedział, słowa, które do was mówię, są duchem i są życiem. Słowo Pana jest życiem. Dlaczego? Ponieważ jest ono ucieleśnieniem życiodajnego ducha. Ten duch, który daje życie, jest w Słowie. Dlatego sposobem na to, byśmy radowali się życiem, jest ćwiczenie naszego ducha i przyjmowanie Słowa. ilekroć czytamy Słowo Boże, powinniśmy połączyć się naszym duchem z tym Słowem. Jeżeli czytamy Słowo Boże, nie dotykając naszego ducha, nie możemy dotknąć życia. Życie jest w Słowie. Słowo jest życiem. Ale musimy dotknąć tego Słowa naszym duchem. W naszym duchu jest duch. I ten sam duch jest w Słowie. Mamy w ręce Słowo. Mamy takie dwa wielkie dary od Boga. Ducha, który jest jedno z naszym duchem, i Słowo Boże, które mamy w ręce. Kiedy czytamy Jego Słowo i ćwiczymy naszego ducha, by skontaktować się z życiodajnym duchem, by go dotknąć, który jest zarówno w naszym duchu, jak i w Słowie, wtedy otrzymujemy życie. Wtedy doświadczamy tego życia. Radujemy się nim. Nigdy nie powinniśmy czytać Biblii, nie dotykając tego wspaniałego Słowa, które jest duchem dla nas. Chwała Panu! Alleluja za życie! Alleluja za Boże pragnienie! Być życiem dla nas! Bóg jest życiem. I Bóg jest pełen pragnienia. Jest to bardzo dobre połączenie. Dobre dla nas. Bóg jest nie tylko życiem, ale ma On też pewne pragnienie. By to życie nie było tylko w Nim, ale pragnie dać to życie nam. A nawet, by być życiem dla nas. Musimy poświęcić trochę czasu tej sprawie, pragnieniu Bożego serca. Nie wiem, co myślimy o naszym Bogu, jakiego Boga mamy. Ale prawdopodobnie to, co o Nim myślimy, nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Mówię to z dużą pewnością, dlatego, że Biblia pokazuje nam, że pierwszy krok, jaki szatan podjął, by dokonać upadku człowieka, pierwszym krokiem szatana było okłamanie człowieka co do Bożego serca. I wciąż te kłamstwa przesycają naszą istotę. Dlatego, chociaż przyjęliśmy Boga jako nasze życie i chociaż nawet Bóg jest dzisiaj życiodajnym duchem w naszym duchu, to jednak w jakiś sposób dzieje się tak, że mamy trudności w radowaniu się Nim jako życiem. I jednym z wielkich powodów takiego stanu rzeczy jest to, że nie zdajemy sobie w pełni sprawy z tego, co jest pragnieniem Bożego serca. Jest ono ukryte w jego sercu. W liście do Efezjan 3:9 Paweł powiedział, że ekonomia tajemnicy została ukryta w Bogu przez wieki. Jak długo trwają te wieki? Naukowcy mówią nam o tym, jak długo istnieje świat. Ile lat ma świat? Setki milionów lat, setki miliardów lat. I przez ten cały czas pragnienie Bożego serca nie było ujawnione. Człowiek został stworzony 6 tysięcy lat temu. I czy człowiek znał pragnienie Bożego serca? Popatrzmy na biblioteki. I zobaczmy, co ludzie piszą o Bogu. I co ludzie piszą o ludzkim życiu. Bóg nie w pełni otworzył swoje serce. I musimy w ten weekend mieć prawdziwe pragnienie. Panie, nie tylko chcę się nauczyć tej doktryn, ale modlę się, żebyś miał miłosierdzie nade mną. Żebyś wyświadczył mi tę łaskę i pokazał mi, co leży w Twoim sercu. Jeżeli nasze serce jest niegodziwe w stosunku do Boga, to nie ma absolutnie żadnego sposobu, byśmy radowali się czymkolwiek z Bożej ekonomii. I wiem, że szatan nieustawicznie wprowadza w nas jakąś atmosferę potępienia, kłamiąc nam na temat tego, jakiego Boga mamy. Pragnieniem Boga jest pokazane ono wyraźnie, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Ile pragnienia jest w was? Wyraża się tym, co czynicie, by to pragnienie zrealizować. I ile problemów jesteście w stanie przejść, by osiągnąć swój cel. Bóg musi mieć niesamowicie olbrzymie pragnienie, by być życiem dla nas, skoro stworzył człowieka w tak wyjątkowy sposób. Pamiętacie tę historię? Bóg stworzył wiele rzeczy. Większość z nich po prostu powstała dzięki Bożemu Słowu. Ale stworzenie człowieka opisane w Księdze Rodzaju było aktem bardzo szczególnym. Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi. Jego serce było tu zaangażowane. I potem zrobił coś bardzo takiego intymnego. Tchnął w jego nozdrza. Tchnienie życia. Księga Zachariasza mówi nam, że to tchnienie coś w człowieku dokonało, coś utworzyło. Utworzyło cudowny organ nazwany Duchem Człowieka. Nie tylko dlaczego Bóg to zrobił, ale dlaczego Bóg tak wyraźnie o tym powiedział? Dlaczego tak wyraźnie jest to zapisane? Ponieważ każdemu, kto szuka Boga, Bóg objawia w ten sposób głębokie pragnienie, głęboką tęsknotę leżącą w jego sercu. Że Bóg nie chce być sam w radowaniu się swoim życiem. Czy macie troszeczkę odczucia co do Bożego serca? Czujecie troszeczkę to, co leży Bogu na sercu? Jeżeli lekceważycie te pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju i przeczytacie tylko resztę Starego Testamentu, to możecie odnieść dosyć odmienne wrażenie na temat Boga. I święci, jestem przekonany, że w dużym stopniu znajdujemy się pod wpływem religijnych wyobrażeń na temat Boga. Że Bóg chce, abyśmy się zachowywali odpowiednio. I że jest On dawcą prawa. A Bóg wcale nie poświęcił tyle czasu, żeby dać prawo człowiekowi. Bardzo łatwo mu to przyszło. Ale czekając na stworzenie człowieka, i by stworzyć go w szczególny sposób, następnie Bóg wziął człowieka, którego ukształtował, i umieścił go w ogrodzie. Naprawdę podoba mi się to słowo, że Bóg umieścił człowieka w ogrodzie. Umieszczenie czegoś gdzieś zawiera w sobie pierwiastek intencji tego, kto to robi. Bóg nie stworzył człowieka w ogrodzie Eden i nieprzypadkowo w tym ogrodzie znajdowało się drzewo życia. To wszystko było przewidziane przez plan. A ten plan wynikał z głębokiej tęsknoty, z głębokiego pragnienia. Bóg stworzył te wszystkie rzeczy, te wszystkie elementy. Bóg stworzył człowieka i umieścił go w ogrodzie. Był to bardzo szczególny ogród. W samym środku tego ogrodu znajdowało się drzewo życia. Czym jest drzewo życia? Z pewnością nic innego jak sam Bóg. Tak więc Bóg stworzył człowieka, by wyglądał tak jak On, by miał taki sam obraz, z zamiarem, by człowiek przyjął Boga jako życie. Człowiek jednak odpadł od Bożego zamiaru. My powróciliśmy do tego zamiaru. Dlatego nie musimy teraz przechodzić przez cały wiek prawa. Prawo było konieczne, by przygotować upadłego człowieka, aby człowiek powtórnie otworzył się i przyjął po pierwsze odkupienie, a po drugie życie. Ale my już przeszliśmy przez te etapy. Więc proszę, święci, mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie zgorszony prawem. Jest to naprawdę żałosne. Prawo ma swoją wartość związaną z pewnym wiekiem tylko. Po tym, jak spełniło ono swój cel, Bóg natychmiast powrócił do pragnienia swojego serca. Rozpoczyna się Nowy Testament ze wspaniałym faktem zwanym wcieleniem. Boże życie narodzone w ludzkim dziecięciu. Akt wcielenia jest niesamowitym wyrazem Bożego pragnienia, by być życiem dla człowieka. Człowiek ten następnie żył na ziemi. Nie jako nauczyciel, nie jako tylko moralny, dobry człowiek, ale żył Bożym życiem w swoim ludzkim życiu. Dlatego w liście do Kolosan 1:15 czytamy, że On jest obrazem Boga niewidzialnego. I następnie werset 19 mówi, że cała pełnia z upodobaniem zamieszkała w Nim. Z jednej strony miał obraz, a z drugiej strony miał też pełnię wewnątrz siebie. Czym była ta pełnia? To po prostu Bóg jako życie. I to bardzo podobało się Bogu. To Go zadowalało. Mówimy tu, święci, przypominam, o pragnieniu Bożego serca. W ten weekend absolutnie nie chcemy mówić, nie chcemy mówić po to, żeby dać Wam jakieś nauki, które nie wpłyną w żaden sposób na Wasze codzienne życie. Pragniemy pokazać Wam, że jest to pragnienie Bożego serca i to o Nim właśnie mówimy. To właśnie sprawia, że Bóg biegnie, że Bóg się porusza. Jest to absolutnie centralna rzecz w Jego istocie. Chcę jeszcze raz to podkreślić, ponieważ ciągle myślimy, że Bóg patrzy na nas jako sędzia. Ciągle myślimy, że Bóg wymaga, abyśmy osiągnęli jakiś standard, jakąś normę. I ciągle porównujemy się ze sobą nawzajem. I ciągle osądzamy się nawzajem. Jedyną przyczyną tego jest to, że nie widzimy pragnienia Bożego serca. Jeżeli zobaczymy to pragnienie, to dotknie każde Wasze doświadczenie. Jego będzie wtedy inne. Na przykład brat Pat. Przypuśćmy, że Twoja córka zrobiła coś, co bardzo się zdenerwowało. I straciłeś panowanie nad sobą. Następnie twoja żona to zobaczyła. Przyszła do ciebie i wzięła stronę twojej córki. Ty więc zganiłeś natychmiast swoją żonę. I poszedłeś sobie. Co potem zrobisz? Jesteś bratem. Jest w tobie życie Boże. Masz sumienie. I teraz zadajmy sobie wszyscy takie pytanie. W jaki sposób doświadczamy Boga? Taka sytuacja pokazuje nam, czy znamy pragnienie Bożego serca. Być może brat Pat poczuje się źle i pomodli się. Panie, pomóż mi, bym nie tracił panowania nad sobą. Jestem zbawiony i znajduję się w życiu Kościoła już od tylu lat. Nigdy nie widziałem, żeby brat Bob Denker stracił panowanie nad sobą. Panie, co jest ze mną nie tak? Pokaż mi problem. Czy jest jakiś grzech, z którym się muszę rozprawić? Jaka jest przyczyna? Panie, nie wiem, jak sobie mam z tym poradzić. Nie widzisz pragnienia Bożego serca. Jeżeli widzisz pragnienie Bożego serca, że On jedynie pragnie być życiem dla ciebie, to natychmiast po takim upadku, po takiej porażce, po takim obnażeniu, jest tylko jeden rodzaj modlitwy, jaką można się pomodlić. Musisz pomodlić się tak, żeby dopasować się do pragnienia Bożego serca. Możesz modlić się tak: Panie, przebacz mi. Tak brakuje mi swojego życia. Daj mi więcej życia. Panie, wobec mojej żony, wobec mojej córki, daj mi więcej życia. Panie, tak na nowo jestem tak obnażony, że po prostu brakuje mi Twojego życia. Czy Pan wysłucha takiej modlitwy? Czy naprawdę w to wierzycie? Abyście mieli życie i mieli je w obfitości. Całe życie chrześcijańskie w tym wersecie się znajduje. Nic więcej. On przyszedł, abyśmy my mogli mieć życie. Ile tego życia? Tyle? A może tyle w tym tygodniu? O, dotąd. A za tydzień może tyle? A potem znowu trochę do góry? Czy takie życie Pan nam daje? W obfitości! Nie sądzę, że jesteśmy w stanie to zmierzyć. Ale z pewnością chodzi tu o to, że życie w naszym duchu musi się rozprzestrzeniać do naszego umysłu, do naszych uczuć, do naszej woli, a nawet na nasze ciało fizyczne. Wierzcie mi, taka modlitwa działa. Wierzę, że jeżeli brat Pat pomodli się w ten sposób: Panie, przebacz mi powtórnie, daj mi życie w obfitości, to wierzę, że natychmiast będzie miał takie podczucie, że pójdzie przeprosić swoją córkę, przeprosi swoją żonę i wiecie, co się stanie? Nastąpi wybuch życia w jego rodzinie. Jeżeli będziecie starali się go przekonać natomiast, albo jeżeli jego żona będzie próbowała powiedzieć mu, by poszedł i przeprosił córkę, a nie nastąpi w międzyczasie wymiana życia, to jest to niemożliwe. Wszystko jest niemożliwe, jeżeli nie ma życia. Zbawienie jest niemożliwe bez życia. Życie Kościoła jest niemożliwe bez życia. Jeżeli mamy to życie, to mamy wszystko. Dlatego musimy nauczyć się doświadczać Pana jako tego, kto daje życie. W jaki sposób On może dać nam życie? On stał się życiodajnym duchem. O, Panie Jezu, dla mnie jest to aż nazbyt wyraźne. Jak ktoś mógłby niewłaściwie zinterpretować to, co Pan chce zrobić? Ja przyszedłem, abyście mieli życie. Aby stałem się życiodajnym duchem w tym celu. To jest aż nazbyt wyraźne. Zapomnijcie o całej tej gadaninie. Po prostu módlcie się do tej osoby. Takimi prostymi słowami. Panie, Ty przyszedłeś, abym miał życie. Panie, Ty jesteś życiodajnym duchem. Ja upadłem. Zawiodłem. Ty daj mi życie. On jest teraz osobą pneumatyczną. Życie dzisiaj jest pneumatyczne. Czy wiecie, co to oznacza? Pneumatyczne? Czy widzieliście kiedyś coś pneumatycznego? Podam wam przykład. Pompa powietrza na stacji benzynowej. Wiecie wszyscy, co to jest? Kiedy zabrakło powietrza w kołach, na stacji benzynowej znajduje się pompa powietrza. Nie wygląda ona szczególnie, ale jeżeli się ją weźmie do ręki, to lepiej uważać. Tam jest taka mała iglica w niej. Jeżeli się ją wciśnie, to taki jest efekt. To jest duch. To jest życiodajny duch. Jeżeli go nie dotkniecie, to po prostu nic się nie wydarzy. Będziecie sobie siedzieć na miejscu. Ale jeżeli dotkniecie we właściwe miejsce, czy wiecie, jak się pompuje koła? W kole znajduje się taki mały otwór, gdzie też znajduje się iglica. I ta pompka też ma iglicę. Kiedy ta iglica jedna na drugą się nałoży, to jedna popycha drugą i powietrze natychmiast wchodzi do środka. My mamy pneumatycznego Chrystusa. Ta iglica to po prostu duch. I my też mamy ducha. Jeżeli po prostu weźmiemy naszego ducha i dotkniemy nim ducha, który daje życie, to dostaniemy życie. Duch daje życie. Jeżeli zapomnimy o wszystkim z życia chrześcijańskiego, ta rzecz mówi nam wszystko. Duch daje życie. I my mamy ludzkiego ducha. Stykamy te dwa duchy ze sobą i jesteśmy wypełnieni życiem. I stajemy się po prostu tacy sami jak On. I jeżeli będzie nas tutaj 300 i wszyscy będziemy dotykali tego życiodajnego ducha, to co się z tego zbuduje? Denominacja? Jakaś grupa towarzyska? Klub może? Nie. Nowa Jeruzalem! Nowa Jeruzalem to po prostu znak wszystkich ludzi Bożych, stworzonych na Jego obraz, by wyglądali tak jak On, stworzonych z Duchem, który Go przyjmie, którzy zostali przeobrażeni dzięki wypływowi życia z ich Ducha, aż są zbudowani całkowicie, zbiorowo. Jeżeli patrzycie na to miasto, to widzicie po prostu powiększenie Bożego wyrazu. I posłuchajcie, nawet w wieczności jest to cały czas kwestia, po prostu kwestia życia. To się nigdy nie skomplikuje, ani nigdy nie stanie się czymś innym. Jest to cały czas sprawa życia. Od stworzenia człowieka aż po spełnienie Bożego celu. Cały czas chodzi o drzewo i rzekę, o wypływanie boskiego życia do wnętrza Jego wybranych, do Jego odkupionych, odrodzonych i przeobrażonych ludzi, którzy są zbudowani razem. Obyśmy znali naszego Boga. Nie przyjmujcie kłamstw węża. Czy Bóg naprawdę powiedział? On nie chce, abyście jedli z drzewa poznania. Ponieważ jeżeli będziecie jedli, będziecie tacy jak On. Od takiego właśnie rodzaju gadaniny ponosimy stratę. Nie musimy kłócić się z wężem, spierać się z nim. My wiemy, co Chrystus chce zrobić. Powiedzcie szatanowi tak. Tak, szatanie, poniosłem porażkę. Ale Jezus przyszedł, abym ja mógł mieć życie. I miał je w obfitości. I dzisiaj ten Jezus jest pneumatyczny. Jest On życiodajnym duchem. A więc proszę ode mnie, szatanie. Nie mam z Tobą nic wspólnego. Jestem człowiekiem życia.